Cześć, witajcie w 183. odcinku podcastu Inside Baseball z Wrocławia. Mówią do was Mateusz Żarkowski.
Wymyśl sobie intro lepiej.
I Konrad Okoński. Ściany mają uszy, butelki mają patyczki do uszu.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy. Cyper. Koniec. Konrad zrobił 10, które nie nadają się do druku.
I newsy. Polski kościół upada niżej jakimś sposobem.
Złodziej faktur.
Wszystkie dobre psy zostają na ziemi.
Chcesz dobrze, zrób sam.
Gdyby słonie były bogami.
Nowe seks technologie.
30-letnia kocia zagadka.
Serowa technologia. Oraz kącik robotyczny, szybka piłka, piłka w trybuny i aftershow.
Ja chciałbym tylko zauważyć, jako że większość z was nie słyszała naszego before show, które było na Discordzie, że moje intro ma dużo sensu, jeśli znacie powiedzonko, ściany mają uszy, butelki mają języki. Przy czym okazało się, że to powiedzonko prawdopodobnie nie istnieje, bo Google nie znalazło go nigdzie w internecie.
Konrad jest jak zwykle najlepszym.
Ale to ma dużo sensu, przyznaj mi ten sens, przyznaj mi go.
Tak, nadaję ci sens. Beze mnie byłbyś bez sensu, ale ja nadaję ci sens.
Dzięki. Czuję, że z nadanym sensem funkcjonuje dużo lepiej jako sensowna istota ludzka. Okej. Okay. W takim razie rozkminy, doktorze.
O, pięknie.
Czy jeszcze nie doktor... Ach, no nie wiem. Czy my coś mówimy o doktoracie Mateusz? Co my ustaliliśmy, Mateusz, przed podcastem? Że miałem o tym mówić, czy miałem o tym nie mówić?
Konrad, możesz mówić, co chcesz, ja mam wyjebane. Jakby... Mam wrażenie, że wszyscy bardzo się cieszą ode mnie.
Tak, ponieważ ty nie rozumiesz, jak dużym statusem społecznym cieszy się jakby tytuł, wiesz, naukowy. To jest coś, co sugeruje, że ty poświęciłeś ogromną ilość życia i ogromną ilość lat życia na to, żeby patrzeć w książki i ekrany.
Tak naprawdę to nie. Ja przypominam mi się zawsze profesor Banach. To jest niesamowity koleś. To jest chyba jeden z dwóch Polaków, którzy mają w ogóle jakikolwiek wkład do nauki. I Stefan Banach to był niesamowity koleś, który między innymi zrobił taką niesamowitą rzecz. On był genialnym matematykiem, ale nie chciał iść na egzamin doktorski, bo szkoda mu było czasu. Więc znajomi zrobili fortel, w którym zaprosili go na rozmowę naukową, podając mu tam jakiś temat, na co on odpowiedział: bardzo chętnie opowiem wam o swoim tym. Następnego dnia poinformowali go, że zaliczył egzamin doktorski. I nadali mu stopień doktora. To jest super historia.
Ale, no tak, no dobra. No ale widzisz, no może jeśli siedzisz, bo to jest tak, jakbyś był film, wiesz, tym, jakbyś robił filmy i byś w pewnym momencie dostał Oscara za któryś swój 10. film, który zrobiłeś, to nawet miałbyś to pewnie w dupie, bo już byś robił kolejny film, przy którym wiedziałbyś, że chcesz zrealizować coś ważnego i ten Oscar to byłby, wiesz, fajnie, nie? Ale tak naprawdę masz to w dupie. I tak samo pewnie z tym doktoratem, Mateusz.
Co więcej, on zrobił to nie posiadając jeszcze magistra.
A to nie jest tak zwany honoris causa, że celebryci po prostu dostają?
Przeczytam ci to, bo to jest super. Banachowi wystarczyło, że zawodowo zajmował się ukochaną dziedziną nauki, matematyką, stąd nie zamierzał nawet uzyskać stopnia magistra. Jego przełożeni uknuli intrygę, która miała mu zapewnić stopień doktora z pominięciem tytułu magistra. Matematyk lubił bowiem atmosferę hałaśliwych lokali z wyszynkiem. Tam rozwiązywał zawiłe problemy, pisząc na serwetkach lub skrawkach papieru. Wydelegowano więc dwóch asystentów, którzy nie odstępowali go na krok i systematycznie zbierali wszystkie jego notatki. Na ich podstawie napisali pracę doktorską, której autorstwo przypisali Banachowi. Była to jednak połowa sukcesu, bo pracę należało jeszcze obronić, ale matematyk nie zamierzał się stawać przed żadną komisją egzaminacyjną. Jak wspomina profesor Andrzej Turowicz, pewnego dnia zaczepiono Banacha na korytarzu Uniwersytetu Jana Kazimierza. Czy mógłby pan wpaść do dziekanatu? Są tam jacyś ludzie, którzy mają pewne problemy matematyczne, a pan na pewno będzie potrafił im wszystko wyjaśnić. Banach uda się zatem do wskazanego pokoju i chętnie odpowiedział na wszystkie pytania, nieświadom tego, że właśnie zdaje egzamin przed komisją. Specjalnie w tym celu przybyłem z Warszawy.
Ja pierdolę, to się nazywa rzecz kolesia z zaskoczenia, ja pierdolę. Kurwa. To kontynuując moje wcześniejsze porównanie, to tak jakby się robił filmy
i ktoś powiedział, ale nie chcesz się zgodzić, żeby wyreżyserować film, ale ktoś mówi, że ma problem ze swoim filmem i przychodzisz na jego, wiesz, na jego plan, on pokazuje ci scenariusz i mówisz, to zrobiłbym tak, a to tak. I kręcą ten film i okazuje się, że jesteś reżyserem.
Jestem reżyserem.
Dobra, w takim razie poczekam no, ale jeszcze to był tydzień, żebyś dostał tytuł.
Dzień radości i chwały był. Więc.
No właśnie, jak on zareagował? A ja, w sensie, czekaj, teraz mówisz o swojej chwale czy jego chwale?
Co?
Mówisz teraz o swojej chwale czy chwale tego kolesia?
Myślę, że o swojej chwale. Ja zawsze się o swojej chwale mówi. Chwalu.
To powiedz tylko, czy czujesz się inaczej jako doktor?
Nie, ale wszyscy mnie o to pytają, jestem ciekaw czemu.
No bo to jest, no próbowałem ci wytłumaczyć przed chwilą, jest to duża społeczna, duży awans społeczny tak jakby. To ci daje status, który jest darmowy. Ty jakby wchodzisz do pomieszczenia, mówisz, że jesteś doktor Żarkowski i wszyscy jakby wkładają cię jedną półkę wyżej. To jest taki skrót, społeczny skrót w relacjach. Nie musisz udowadniać, że jesteś lepszy od kogoś, wystarczy, że się przedstawisz i ta osoba już wie, że jesteś lepszy od niej. I możecie kontynuować jakby, tak jakby pomijacie pół godziny rozmowy, w trakcie której, tak jakby wiesz.
A nie, to ja zakładam, że jestem lepszy od innych i po prostu wiesz.
No to teraz będzie ci łatwiej. No to teraz będzie ci łatwiej, stary. Będziesz mógł normalnie iść przez życie i będziesz miał tak jakby na... Co się robi? Na oliwione będziesz miał wszystkie swoje ścieżki.
Na oliwione ścieżki.
To jest tak, jakby ludzie nie chcą być szufladkowani. W ten sposób dajesz się szufladkować, tylko że automatycznie jesteś szufladkowany wyżej niż inni.
Oj, ktoś do mnie dzwoni. Chwileczkę. Potrzebujemy zrobić chwilkę przerwy.
Tak, zrobimy chwilkę przerwy, a ja sobie będę pogadam sobie w tej chwili, a potem puszczę Meksyk. Wydaje mi się, że tak kiedyś było też z magistrem i inżynierem, ale jako, że w zasadzie wszyscy mają teraz magistrów albo inżynierów, a osoby, które nie mają, zazwyczaj, no z moich znajomych, osoby, które nie robiły studiów, mają zazwyczaj tak poukładane życie albo wiedzą mniej więcej, co robią w swoim życiu, że... że nie chodzą zawstydzeni, że nie mają magistrów i inżynierów. Także, no nie wiem, teraz trzeba być doktorem, żeby się wyróżnić. W sensie, ja mam magistra sztuk pięknych, co teraz powiesz? Teraz powiesz mi, że jesteś specjalny, ponieważ spędziłeś 5 lat... A ja przyjdę i powiem, a ja narysowałem parę rzeczy i też dali mi magistra. Także widzisz, właśnie udowodniłem, że doktor jest nowym magistrem.
Tak? Mhm. Tak, dobrze.
Tak, bo kiedyś mogłeś się pochwalić, że jesteś magistrem.
Teraz... Wiesz co ci za to przyznam?
Co?
Doktora honoris podcastus.
O kurde.
Albo podcastus causa, to by było dobre.
Ja jestem za, a czy masz prawo wydawać takie dokumenty jako doktor?
Jako profesor samozwańczy podcastu. Powołałem właśnie komisję. I która jednogłośnie stwierdziła tutaj honoris pod causa.
Ja jestem tytuł. Doktorem, czy profesorem? Czym ja jestem? Jaki tytuł mi nadałeś? Doktora.
Jaki chcesz?
No nie,
Możesz być doktorem. Mam czasami wrażenie, że nauka tak wygląda.
Mówisz tak dlatego, że... Nie wiem, może masz większe wymagania niż twoi profesorowie i ty stwierdziłeś, że nie dałbyś sobie doktora.
Filip do mnie pisał z podziękowaniami, z gratulacjami.
Tak.
I w wymianie zdań wyszło: jestem wykształcony tak jak wy, tylko wyżej.
I w innym kierunku, znaczy z innym wektorem, nie? Powiedziałem tak, ponieważ może pójdę na fizykę.
Tak powiedział, sobie...
no.
Powiedział Filip, lecz mnie swoimi maszynami, wykwintnie wykształcony skurwysynu.
Nie możesz odmówić takiej prośby.
Nie możesz. Nie możesz, ponieważ jeżeli prośba zawiera przekleństwo, to według zasad nie możesz odmówić.
Wow.
The demon code prevents me from declining.
Żałuję, że tego nie wiedziałem. To zmieniłoby moją relację z ojcem.
Dobra, dobra, weźmy do jakiejś rozkmin. Ty masz jakąś rozkminę.
Ja mam rozkminę.
Ninja, twoja obrona albo szpita.
Nie, ja chcę usłuchać o ninja. Powiedz mi coś o ninja.
Ale będę o tym mówił w aftershow, bo problem jest taki, że wyszła nowa gra From Software. To są
tak.
ci, którzy zrobili...
Tak.
No i co ja ci powiem, Mateusz? No,
w sensie, no i co mi powiesz?
Czego się spodziewasz? Kiedy zrobili praktycznie tą samą grę z tymi samymi mechanikami, usunęli z niej multiplayer, to co mogło z tego wyjść? No zajebista gra, no
to jest.
Nie, no jest świetna, jest naprawdę dobra. I bardzo myślę, że bardzo ci się spodoba, bo to jest taka gra, w której możesz grać na hard mode od początku, tak jakby, nie?
Och!
W sensie bardziej niż pozostałe.
Możesz sobie wyobrazić tak Antonio Banderasa, który tak robi, tak.
Bo musisz zrozumieć, że ta gra ma taki system walki i pewnie widziałeś filmiki o tym, nie? Ale system walki jest tak zrobiony, że możesz grać ostrożniej i dłużej tak jakby i wiesz, ciukać na przykład bossów damage po kawałeczku, ale jeśli opanujesz parowanie perfekcyjnie, to możesz po prostu parować bossów aż do momentu, aż zadasz im jeden cios i ich zabijesz. Także gra jest ciekawa. Myślę, że dzisiaj.
No to chyba o to chodzi. No to chyba o to chodzi, nie? Że masz bardzo. Że ten system bardzo dobry. Ale Dark Souls'y miały trochę to samo. Że też jeżeli dobrze opracowałeś system parowania i łapałeś te windowy.
A tak, no okna, jeśli boss pozwalał na parowanie, nie? Bo nie wszystkie bossy.
A no bossy nie pozwalały, to fakt.
Tutaj chyba możesz sparować wszystko. Możesz sparować psa, który się na ciebie rzuca. Co jest w ogóle świetne, bo w Dark Soulsach psy były zawsze takie chujowe.
Możesz sparować psa z kim?
Możesz sparować psa z twoim mieczem. I składają się perfekcyjnie. Psy mają, okazuje się, taki perfekcyjny otwór w szyi, którego nie widać normalnie, ale jak wsuniesz tam szybko miecz, to wchodzi jak w masło. O, ja nie wierzę, że to mówię. Mamy tyle pozytywnych wieści o psach dzisiaj, ja mówię takie rzeczy.
Psy są niesamowite. Słuchaj, a propos psów, no to ja byłem na Cyprze przez tydzień. Zrobiłem w ogóle niesamowitą rzecz, bo kupiłem bilety, kupiliśmy bilety na 2 dni przed odlotem. Wynajęliśmy auto, ogarnęliśmy noclegi na bla bla i pojechaliśmy. Cypr jest zajebistym miejscem do podróżowania. Po pierwsze, ta wyspa ma około, żeby ją przejechać, zaraz sobie spróbuję, żeby ci powiedzieć, ile zajmuje czasu przejazd z jednego miejsca na drugi.
Mogę to pewnie oszacować, bo otworzyłem mapę i Cypr ma w pionie 30 km czy 40.
Tak, około. Nie, Cypr ma bo jeśli chodzi o Spafos do Ayanapy, czyli, bo są ma dwie strony, ma grecką i turecką.
A, faktycznie.
Ta strona grecka jest południowa, no i na niej się zwykle podróżuje, dlatego że na tej tureckiej nikt ci nie wypożyczy samochodu z ubezpieczeniem, tak jakby tam są inne te, więc my byliśmy na tej południowej. I on ma jakieś 200 kilometrów, powiedzmy, autostradami, więc przejeżdżasz 2 godziny całą wyspę z jednego wybrzeża na drugie. Więc my tam byliśmy tydzień. I objechaliśmy ją całą dookoła. Objechaliśmy całe południowe wybrzeże, trafiliśmy na jakiś kongres salsy, następnie wyjeżdżaliśmy w góry, tam jest taka, w ogóle to jest super, bo jednego dnia jesteś nad morzem i możesz się kąpać nad morzem, a drugiego dnia wjeżdżasz na najwyższy szczyt w górach, który się nazywa Olimp. Nie ten Olimp, jakby zbieżność nazwisk. Zbieżność nazwisk jest przypadkowa.
Ale to też jest Grecja, jak mogą mieć dwie takie góry?
No mają. No góra się nazywa Olimp, ponieważ dlaczego nie?
Kurwa.
No dokładnie, kurwa. Ale wjeżdżasz na ten Olimp i okazuje się, że tam jest śnieg, możesz jeździć na snowboardzie, są wyciągi normalnie i widzisz stamtąd całą wyspę, ponieważ szczyt ma 3 kilometry.
Jak, czekaj, jak śnieg?
Śnieg. Śnieg, ale... i są wyciągi funkcjonujące.
Ale to jest na południu. To jest poniżej Turcji. To jest praktycznie w Afryce.
Tak.
Patrząc,
tak. I szczyt jest tak wysoki, że możesz jednego dnia, jadąc, wjechać z gór, z morza, gdzie jest 20 stopni, w góry, gdzie wieczorem jest minus parę.
O, kurwa mać.
3 kilometry, to jest bardzo dużo wysokości ostatecznie. Więc cały Cypr jest niesamowity, dlatego że przez to, że jest taki górzysty, jadąc tymi skałami, masz niesamowite widoki prawie cały czas. Bo jak tylko wjedziesz trochę do góry, to nagle się okazuje, że jesteś bardzo wysoko i widzisz wszystko. Z takich rzeczy, ja objechaliśmy go cały ten Cypr w tydzień, tą południową część, i było mega. Dało nam się zobaczyć bardzo dużo rzeczy i tutaj No, bardzo fajnie to wyszło.
Zajebiście. Wynajmowanie samochodu na miejscu jest w ogóle zajebiste, nie?
Jest zajebiste, jeśli wynajmiesz ten samochód, a potem na Airbnb wynajmujesz noclegi w różnych miejscach po dzień. Więc co jeszcze możesz zrobić, to złapać na przykład noclegi, które ktoś... Bo nie musisz się zatrzymywać w danym miejscu, więc czasami jest coś takiego, że ktoś wystawia nocleg i dzisiaj opuści ci cenę, no bo może stać puste, albo nie. Mhm. Wiesz, o co chodzi. Tak. Więc możesz dostać super nocleg, który normalnie kosztuje 30-40 euro za pokój, dostajesz za 10. I my tak dostaliśmy parę razy, więc to było bombowe.
That sounds smart. Powinieneś napisać poradnik jeżdżenia po świecie.
Dokładnie.
Zacznij bloga.
Doktorat.
Ja celowałem bardziej w bloga, ale każdy myśli, wiesz, w konkretnych swoich kierunkach.
Nie, no jeśli chodzi o to, bardzo dużo gdzieś tam się nauczyliśmy, zobaczyliśmy, jak to wygląda i no nie wiem, czy dało się ten wyjazd zrobić lepiej. Jestem z niego bardzo zadowolony. Ale chciałem powiedzieć o paru rzeczach, które tam było i które tam zauważyliśmy. Po pierwsze, jest mega dużo kotów. Wszędzie ślejają się koty i te koty są traktowane trochę jak święte, więc potrafi na jednym murku siedzieć na przykład 20 kotów i ludzie wysypują im jedzenie i one sobie chodzą normalnie, żyją pomiędzy ludźmi. Mega przyjazne, nie boją się tak jak w Polsce. Więc wygląda to bardzo fajnie.
Bo wiedzą, że będą czczone, a nie kopane.
Czci imię, śmiertelniku! Ja czci mnie za uszkiem. Proszę bardzo, czci mnie za uszkiem. Tak bardzo za uszkiem mnie czci.
Niżej.
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 Czci mnie niżej.
Ej, zajebiście. Jak sobie wyobrażę całą wyspę, na której koty zachowują się tak jak u nas na chacie. To jest trochę przerażające, a trochę pociągające. Jak wiele erotycznych rzeczy. Wow, ale super.
No i co? Po pierwsze, a druga rzecz jest taka, że minus jakiś musi być oczywiście tego. Na tej wyspie psy mają przesrane. Na każdej bramie jest przy plaży czy coś takiego jest pokazane, że jest zakaz wjazdu rowerem. Na przykład zakaz wjazdu motorem i na psie, bo jest zakaz obok przekreślony większy. No jest gdzieś, jest mały znak, na którym jest na przykład 3 czy 4 zakaz wjazdu motorem, rowerem, nie wiem, w sandałach, w shortach czy cokolwiek. I zaraz obok jest drugi większy znak, który mówi zakaz psa.
No ale no musieli
czyli się zakładam, że zakaz wjazdu na psie.
Musieli się opowiedzieć po której stronie. Chociaż, podobno, jeśli mieliby najpierw milion kotów, a dopiero później wprowadzili tam psy, to ponoć wtedy koty potrafią sobie wychować psy, żeby, wiesz, żeby ich nie goniły. Ale porównuję do mieszkania tutaj, wiesz, nie do wyspy. Ale zakładam, że, wiesz, podstawa musi być ta sama, nie? No bo co za różnica, czy robisz to w skali makro czy mikro?
No moje odczucie było takie, że psy generalnie nie są tam, wiesz, nie są tam super mile widziane. I bardzo ciężko jest znaleźć, a tych kotów jest mega dużo, nie?
No trudno, czyli, no wiesz, ale może czasem żyjesz z psami i chcesz sobie zrobić wakacje od nich, wtedy jedziesz na Cypr na przykład. Pytanie, czy jest odwrotna wyspa gdzieś? Czy jest gdzieś miejsce, gdzie...
Czekaj. Rpyc.
I chciałbym wygooglać wyspa psów, ale znajdę wtedy film.
No właśnie śmieliśmy się, że to jest że to jest bardzo jak wyspa psów, w sensie, że psy stworzyły wyspę, z której wygnały wszystkich tych.
Ale zajebiście. Myślałem, że Cypr to jest... Czekaj. To nie jest to miejsce... Nie. Pomyliłem z Maltą, chyba.
No, jest jeszcze Kreta, jest dużo takich wysp, z których byłem łatwo ją pomylić.
Na jakiejś wyspie, kiedy byliśmy na wycieczce we Włoszech, to byłem na jakiejś wyspie na południu. A to musiała być Malta w takiej... Nie...
Czy poznałeś tam jakąś panią?
Korsyka, Sardynia... Nie, Sardynia to na pewno nie była, bo Sardynia była w... Była w Jojo, więc pamiętałbym. Nie pamiętam, ale byliśmy w Neapolu. Czekaj, może przy Neapolu jest taka mała wyspa. Capri, o! Capri jest dużo mniejsze niż myślałem, że będzie. Okej, to byłem na Capri w takim razie. To jest zupełnie inne miejsce niż to, o którym mówiłeś i przepraszam, że tam poszedłem.
Nic nie ma znaczenia, nie ma znaczenia. Dobra, druga rzecz. Oprócz tego, że jest plus koty, minus psy, byliśmy na przykład w paru takich ruinach i najśmieszne jest to, że te ruiny są, to są ruiny antyczne. Wieczorem pewnego dnia zobaczyliśmy sobie Herkulesa dla jaj i widzimy, wiesz, ten cały pięknie stojący świątynie, te filary i tak dalej. I on wszystko to niszczy. No to mam wrażenie, że Herakles był na Cyprze i rozpierdzielił całą wyspę, bo wszędzie są tylko fundamenty. Mam wrażenie, że wszystko, co antyczne, te kolumny, choć były ładne, nie przetrwało nic, żadnej próby czasu.
Ale Cypr to nie jest jedna z tych wysp, gdzie jest wulkan i wulkan rozwala te rzeczy? To było takie klasyczne.
Nie, właśnie. Niby są trzęsienia ziemi, ale bo były przez te wszystkie lata, nie? 2000 lat. Ale no ostatecznie po prostu one stoją na jakichś wzgórzach, gdzie cały czas wieje wiatr. No i to jest, bardzo szybko się niszczy.
Czyli jeśli masz radę dla współczesnych budowniczych, to generalnie nie budujcie na wzgórzach z wiatrem.
Ja mam wrażenie, że jednej rzeczy, że oni trochę idą w że może brakuje hajsu, ale to, co powinni zrobić, to pokazać ci takie ruiny, a obok odtworzyć to i postawić, hej, no, tak to wyglądało kiedyś i nie przetrwało próby czasu, ale było ładne, patrz jak ładne było. A nie, że przychodzisz i widzisz dziurę w ziemi, w której którą ktoś obudował kamieniami, powiedział, tutaj były łaźnie rzymskie, nie? Czy jakieś tam.
Może czekamy na wirtualną rzeczywistość, żeby, wiesz, będziesz zakładał okulary i mógł zobaczyć sobie, jak wyglądało kiedyś. To ma sens.
No, mam jeszcze wrażenie, że Cypr jest bardzo takim, bardzo wdzięcznym gruntem dla na przykład geologów, którzy mogą na całej wyspie zobaczyć wszystkie jakieś tam etapy tego, jak się zmieniało, czy tam ta woda opadała, czy wstawała, bo widać to niesamowicie. W różnych miejscach są różne
fale powodziowe.
Nie, na przykład na Cape Greco to jest takie miejsce, gdzie jest tam część parku narodowego i tam na przykład widać, że ta wyspa musiała być kiedyś bardzo pod wodą i teraz to jest taka skała jak trochę księżycowa, to znaczy twarda skała, bardzo ostra, która tak jakby woda wyżarła to przez miliony lat.
Kiedy mówisz księżycowa skała, masz na myśli skałę z księżyca czy jakiś rodzaj skały?
Nie, no, że wygląda tak bardzo nie, jakby nic tam nie chciało rosnąć trochę, nie? I jest taka podziurawiona, bo ta woda przez ileś tam lat to niszczyła, nie? No, ostatecznie bardzo ładne miejsce. A druga sprawa jest jeszcze taka. Oni mają jednak trochę zmysł taki turystyczny, to znaczy biorą cokolwiek i nazywają to w jakiś taki bardzo dziwny sposób. Na przykład to jest jaskinia. Biorą jakąś zwykłą jaskinię albo dziurę w ziemi i mówią, no, to jest jaskinia cyklopa. Albo biorą głaz, który stoi w wodzie i mówią, to są łaźnie Afrodyty. A ty mówisz, don't bullshit me, nigga.
I stoi taki dibbler i wmawia ci te rzeczy i sprzedaje ci hot dogi.
Dokładnie tak to wygląda.
No tak, no wiesz, no jest to narzędzie. Jest to narzędzie handlu, Mateusz. Dziedzictwo kulturowe. Dlatego właśnie trzeba inwestować w kulturę, bo potem tysiące lat później wciąż możesz mieć turystów dzięki temu. Także architektura jest dobrym kierunkiem, moim zdaniem. Dobra inwestycja tak na tysiące lat w przyszłość.
Na tysiące, tak.
Dlatego nie budujmy bloków. Budujmy ładne rzeczy.
Ej, nie, Konrad, mógłbyś być prezydentem. Nie budujmy bloków, budujmy ładne rzeczy. Konrad Okoński.
Konrad Okoński, prezydent na 2020.
Budujmy ładne rzeczy, super.
Chyba nie będziemy wyborów. Teraz są samorządowe, to będziemy... Nie samorządowe, już były. Teraz będą parlamentarne? Nie. Najbliższe są do Unii Europejskiej, ale to nie musicie tego wiedzieć. Nie od nas.
A nie będzie jakiś... Nie wyjdziemy z Unii Europejskiej, zanim będą...
Patrząc na to, z jaką prędkością ludzie wychodzą z Unii Europejskiej, to może trochę zająć. Ktoś rzucił newsa, że francuska minister nazywała swojego kota Brexit, bo kot nigdy nie wie, czy chce wejść, czy wyjść do domu, czy wyjść z domu. Ale jest to stary dowcip, więc tego nie wrzuciłem. Dobra. Cieszę się, że wróciłeś bezpiecznie ze swoich podróży i wróciłeś jako doktor, no less, więc w ogóle zajebiście.
Wyszło, było super. No, zajebiście wróciłem, to prawda. Och, jak zajebiście wróciłem.
Dobra, zejdźmy w takim razie do... Zejdźmy z tych wyżyn w kompletne niziny. Musimy omówić coś, co było bardzo głośne wczoraj, chociaż pewnie wszyscy o tym słyszeli, ale głupio nie powiedzieć. Polski Kościół zorganizował akcję palenia książek w Gdańsku.
Brzmi super. Brzmi jak dobry pomysł, kościele katolicki.
Więc weź kraj, w którym każde dziecko od najmniejszego wieku jest uczone, że palenie książek jest złe, ponieważ kiedyś spalili książki Kopernika. I zorganizuj palenie książek, ponieważ boisz się magii.
Ja nie rozumiem.
I teraz, słuchaj,
nie rozumiem.
Akcja była częścią rekolekcji prowadzonych w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła i Świętej Katarzyny Szwedzkiej w Gdańsku. Co lepsze, w ogóle odniosła się do tego diecezja. Skomentowała to. Rzecznik diecezji powiedział, że przekaz był dobry, ale forma była zła.
Tak, przekaz był dobry, palmy książki.
Tak, właściwie przekaz był, palimy bożków. Także najwyraźniej Twilight i Harry Potter są bożkami dla niektórych. Nie ogarniam, Mateusz, to jest takie oderwanie od rzeczywistości, nie ogarniam kompletnie. Tak jakby... Kurwa.
Nie jesteś w stanie tego w ogóle zrozumieć.
Nie, nie jesteś. Ja też nigdy nie spotkałem się jeszcze z pozytywną reakcją na to od nikogo, nawet w internecie, gdzie jest, wiesz, dziwnie. Ale internet jest generalnie antykościelny, także kto wie. Może są gdzieś prawdziwi wierni, którzy rozumieją sens tej akcji, ale nie my. I palenie książek, no kurwy, mędzy. To jest takie coś, że nie chcesz zakazać palenia książek, no bo to jest, wiesz, głupio zakazywać ludziom takich rzeczy, które powinny logicznie być odrzucające dla ludzi, nie?
Ale jestem ciekaw, że jakby ciągle pojawia się ten motyw, że trochę jednak nie... Do nic, nie mają żadnych reperkusji. No dobra, no coś tam poszło po wiadomościach, coś tam ktoś powiedział po Facebooku, ale sprawa zaraz ucichnie, a te osoby, które wpadły na ten genialny pomysł, nie będą miały żadnych reperkusji.
Ale nie powinny mieć, za co powinny, w sensie poza społecznym takim potępieniem, to tak naprawdę to nie jest nielegalne, nie powinno być nielegalne. Powinieneś móc pójść i spalić Biblię, jeśli masz ochotę. Powinno się na ciebie spojrzeć jak na wariata wtedy, ale możesz to zrobić, nie powinno to być karane.
Wydaje mi się, że jest.
Że jest karane palenie książek? Czy obrazy religijne, no, jeśli spalisz Biblię?
Fakt, nie możesz palić sztandaru. Na
nie.
Pewno ani flagi.
Symboli narodowych, banknotów.
Symboli narodowych.
Jak naplujesz na
żołnierza... Banknotów to rozumiem, w kapitalistycznym świecie będziesz palił pieniądze z naszego Boga?
Nie, ale banknotów dlatego, że jest na nich symbol narodowy. Jakiś.
Ciekawe, czy oni zamiast tych książek mogliby spalić na przykład dotacje z tacy. Powiedzieć, my nie chcemy fałszywych bóstw i spalić pieniądze. I wtedy bym taki przekaz kościelny zrozumiał i bym szanował.
Nie, to byłoby godne szacunku. Ale to byłoby nielegalne, jako że paliłbyś symbole narodowe chyba.
Ach, co za czasy, gdzie legalne jest, gdzie dobre jest legalne, a niedobre jest...
Ale patrz, nie chcesz żyć w świecie takiego prawa, które zakazuje ci wszystkich możliwych rzeczy. Chcesz żyć w świecie, gdzie prawo jest w miarę sensowne, a ludzie mają jakby ogarnięcie na tyle, żeby nie palić książek.
No tak, bo zwykle to tak jest, że historycznie rzecz biorąc wszyscy myślą, ludzie są inteligentni, dajmy im dużo swobód. Oni na pewno będą się dobrze orientować i będą potrafić z tego skorzystać.
No nie wiem, ja zawsze wiesz, no kurde, gdybym miał odpowiedź, byłbym faktycznie kandydatem na prezydenta. Może jestem, kto wie. Drzazga, czy możesz...
Może jestem! Może Jezus Maria, może jestem kandydatem na prezydenta.
Może jestem, nawet nie wiem. Może mam w plecaku buławę komentarzy w tej jednej książce Parżyta, którą przeczytałem tylko jeden raz. Monstrous Regiment. Dobra, dosyć o tym. Wejdźmy do następnego. Następna rzecz jest wesoła. Facet ukradł 122 miliony dolarów od Facebooka i Google, wykorzystując ten jeden bardzo sprytny sposób, który jest bardzo wiarygodny. Mianowicie, słyszałeś o tym, nie?
Nie.
Edvaldas Rimasauskas z Litwy po prostu wysyłał faktury do Google'a i Facebooka. I wysyłał tych faktur dużo na przestrzeni 2013 i 15. Od 2013 do 15 roku wysyłał faktury i te faktury były płacone. On tylko podrabiał podpis jakiegoś, na przykład, wiesz, szefa danego działu, wysyłał te faktury, ukradł 99 milionów dolarów od Facebooka i 23 miliony od Google'a.
Czy to jest karane? Podrobienie podpisu, nie? Tak, jest
tak,
karane.
Znaczy, no tak, tak.
Ja nigdy nie wiem. Nigdy nie wiem trochę, co jest karane, bo najwyraźniej paranie książek jest legalne, więc kto wie.
To jest takie super sprytne przestępstwo, gdzie wiesz dokładnie, jak działa księgowość w takich firmach i wiesz dokładnie, jakie podpisy i jakie pieczątki musisz tam umieścić w Photoshopie. I wysyłasz te rzeczy i w momencie, kiedy oni muszą, wiesz, rozliczyć 1000 faktur na przykład miesięcznie, no to twoja też zostanie zapłacona. Co najciekawsze, to większości tych pieniędzy nie odzyskali, ponieważ koleś był specem od prania kasy i generalnie rozmieszczał te pieniądze na najróżniejszych kontach za granicą.
Mam nadzieję, że nie był jakimś amatorem.
No. Zarejestrował sobie firmę w ogóle, że jest tajwańską firmą sprzedającą hardware, Quanta Computer. Zarejestrował to na Litwie i po prostu wysyłał faktury.
No i dobrze. I z Bogiem.
To się nazywa, kurwa, kradzież w białych rękawiczkach. I właściwie kradzież bez spodni, bo nie musiał wychodzić z domu.
No mi się podoba.
Tak, jest fajne. Jest takie... Jesteś niby rabusiem, ale nie wchodzisz z bronią do banków.
Ale ciekawe, i co, złapali go, czy tak. Po prostu wykryli to?
Wykryli to.
Co mu grozi?
Wydaje mi się, że...
Ale wykryli go, czy złapali go?
Nie, złapali go również.
Po ilu latach?
No, jest 2019, a robił to do 2015 roku, więc albo go złapali wtedy i zaczęli tak jakby zbierać dowody na to.
Ale bo muszę sprawdzić, to ukradł 90 milionów, tak?
99 milionów Facebookowi, a 23 miliony od Google'a.
No mógł nie kraść Google.
No mógł nie kraść.
Mógł nie kraść Google, bo był bardzo chciwy.
No wiesz, ale im większa firma...
A, i grozi mu 30 lat.
Bo powiem ci tyle, ja mam jednoosobową firmę, gdybyś mi wysłał fakturę z prośbą o zapłacenie, to ja bym jej nie zapłacił. Ale im większa jest firma, tym większa jest prawdopodobnie szansa.
Grozi mu 30 lat. I ja bym spróbował.
W sensie jest to warte 30 lat więzienia?
No, ile to jest? 120 na 30 to są 4 miliony rocznie? Ile zarabiasz teraz?
A co mam pomnożyć przez 30 lat? Czekaj.
No bo o tym mówię, nie? No zarabiasz sobie spokojnie 40. A, bo zgodził się oddać 50 milionów. Super jest. Super jest ten kwarz.
30 razy 12 to jest 360 miesięcy.
Ja myślę, że generalnie to jest super kariera. Wchodzisz w coś takiego, a potem zatrudniają cię w sprzedaży, wychodzisz po 10 latach.
No jako, gdyby nie oddał niczego, zarabiałby prawie 3 miliony dolarów miesięcznie. Tak? Nie, czekaj.
Nie, rocznie.
Rocznie? No nie, zarobił to w 2 lata. Czekaj, co ja robię? Napisałem 30 lat. Nieważne, ja nie znam kalkulatora.
Faktycznie, ale ha, ja, dobra, bo ja podaję wyrok. Dołączam wyrok do tego, co zarabiał.
Ha, bo on, czekaj. Bo on zarabiał przez 2 lata, a potem musiał jeszcze spędzić 30 lat, tak jak, czyli 32 lata w sumie. Mhm.
No to wychodzi około 4 milionów rocznie. To jest okej. Okay. Spoko, utarg.
No to może być, faktycznie. To zarabiałbym więcej niż teraz. Niewiele więcej. Dobra. Gratulacje dla niego. Teraz czas na... dziwną wiadomość. Wszystkie dobre psy zostają na ziemi. W Chinach... czy wiesz, Mateusz, jak działa szkolenie psa, jak chcesz robić psa policyjnego, to potrzebujesz spędzić chyba... Potrzebujesz spędzić chyba rok, czy około 10 miesięcy ćwicząc tego psa, żeby przygotować go do pracy jako pies policyjny. Ale to jest duży koszt i tak jakby nie masz gwarancji, że ten pies będzie dobrym psem policyjnym. Więc co zrobiły Chiny?
Nie może być złym psem.
No nie może być złym psem. Chiny wzięły psa, który im się sprawdził jako pies policyjny, jest uważany za geniusza i Sherlocka Holmesa policyjnych psów i sklonowali
go. I komisarz Rex.
Tak, i sklonowali go.
Co ty gadasz?
I planują masową produkcję... Kurwa, czekaj, czy to jest wczoraj? Nie, to jest 21 marca, to nie może być 1 kwietnia.
To brzmi jak 1 kwietnia.
Czyli w Chinach po prostu policyjne psy będą kiedyś jednym policyjnym psem, tylko sklonowanym.
Najlepszym psem.
To będzie jeden najlepszy pies.
Najbardziej policyjny pies ever.
To znaczy, wiesz, to ma swoją wadę i zaletę. Zaleta jest taka, że będziesz miał zajebistego policyjnego psa, ale wada jest taka, że stajesz naprzeciwko ewolucji, to znaczy, że mógłbyś kiedyś mieć jeszcze lepszego psa, ale nie będziesz wiedział nawet o tym, bo będziesz zatrzymany w tym jednym miejscu.
W pewnym momencie chyba, że inne kraje będą miały lepsze.
Jak krzyżować genetycznie tego samego psa ze sobą? To nie dostaniesz żadnej nowej informacji, możesz mieć samą mutację.
Nie, ale możesz... A w ogóle nie wiem, czy jest coś takiego, czy w takich, czy klony mogą mieć płodne potomki? Bo coś był problem taki, że sklonowali owce, ale ona się szybko bardzo starzała.
Tak, ale to było w ogóle, kiedy byliśmy dziećmi.
Tak, no.
To wiesz, jak dawno to było? To było zanim był internet.
No ale od tego czasu nic nie klonują, jakby... Ej, ludzie, weźcie się ogarnijcie.
Od tego czasu jawnie nic nie klonują. Ale przyznaj, że to, że Chiny były od razu gotowe do masowej produkcji tego psa, sugeruje, że mogli robić jakieś eksperymenty z klonowaniem.
Nie, Chiny?
Ja w ogóle przez ostatnie rok czy dwa mieliśmy kilka takich newsów o klonowaniu. Mi się wydaje, że klonowanie nie jest zabronione, że nie można tylko klonować ludzi, a to i tak jest obchodzone przez ludzi, którzy klonują organy.
To jest i tak obchodzone, ponieważ nic to ich nie obchodzi.
Salem pisze, że klony są płodne, ale krzyżówki nie mogą być płodne. Chyba, że dadzą którąś z, któryś z bazowych gatunków? Czyli co? Czyli jedna strona musi być inna, tak? Nie możesz ruchać dwóch klonów ze sobą? Salem, wyjaśnij, bo ty jesteś najwyraźniej ekspertem. No nic, ale w każdym razie dobre psy nie idą do nieba. Dobre psy zostają na ziemi i są klonowane przez wieczność, żeby służyć nam jako psy policyjne.
Tak. Tak jak chciał Bóg.
Jesteśmy 10-20 lat od serwisu internetowego, który będzie klonował twoje psy, kiedy przypadkowo przejedziesz psa swojego dziecka.
To by było super.
Excuse me, can you flash clone this dog for next week because I just killed our home dog?
I hate it when that happens.
To niby nie jest takie trudne, bo musisz tylko zamówić i przywożą ci go do domu, ale to taki wydatek.
Such a hassle.
Such a hassle. No dobra. Chcesz dobrze? Zrób to sam. Wchodzimy w klimaty porno, ale bardzo delikatne. Grupa matek w Wielkiej Brytanii postanowiła, że zobaczyła porno po raz pierwszy w życiu niektóre z nich i były zdegustowane, że w porno, wyobraź sobie, są jakieś ciecze i ludzie, którzy sprawiają ból innym ludziom. Generalnie zobaczyły trochę hardkorowego porno, wyciągnęły wniosek, że każde porno jest hardkorowe.
Co one tam robiły, te matki? Pytanie brzmi, dlaczego nie były w kuchni?
Słuchaj, właściwie to film, na filmiku, który oglądałem, oglądały to porno w kuchni, także...
Ja mam pytanie, gdzie byli mężowie w tym czasie? Dlaczego nie bili żon, jak każdy porządny mężczyzna, jak każdy porządny mąż powinien?
Mężczyźni robili to, co powinni robić mężczyźni, czyli albo byli w pracy, albo pili wtedy piwo.
Ściągali napisy do filmu.
Słuchaj. Pięć matek zdecydowało, że one nakręcą własne porno z dziwkami i burbonem. Właściwie zapomnij o porno. Postanowiły, że nakręcą porno, w sensie nie będą same występowały w tym porno, ale napiszą, wyreżyserują, znajdą aktorki i aktorów i nakręcą porno, które jest zdrowe, które ma grę wstępną i rozbieranie się i takie, ktoś się zaplącze w majtki, takie, wiesz, takie rzeczy, które się zdarzają w życiu.
To brzmi tak trochę, jakby one nigdy wcześniej... Nie? Trochę tak... Napiszemy zdrowe porno, w którym jest to i tamto, i tamto.
Patrz, film nie koncentruje się tylko na cielesności, ale także na przeżyciach duchowych, które niesie ze sobą współżycie seksualne. Czy to jest zdrowe, Mateusz? Bo jeśli idziesz do porno, to dostajesz wyłącznie cielesność i potem potrzebujesz duchowości, więc idziesz do prawdziwych osób po ruchanie. Ale jeśli dostaniesz od porno jedno i drugie, to w zasadzie po co masz szukać partnerów? Jeśli jesteś duchowo spełniony po zobaczeniu filmu porno.
Ja zawsze jestem duchowo spełniony po zobaczeniu filmu porno.
Jesteś duchowo spełniony, myślisz sobie, ci aktorzy zostali dobrze opłaceni. Moje sumienie tak może spać spokojnie.
Tak myślę.
W każdym razie, jeśli jesteście zainteresowani, to Channel 4, wielkobrytański kanał, zrealizował 4 odcinki tego takiego jakby dokumentu o tym, jak kręcą to porno i zakładam, że to porno możesz tam też zobaczyć, ale jeszcze nie znalazłem go na żadnej stronie, gdzie mogłem zobaczyć to bez rejestracji na stronie Channel 4.
więc jeszcze tego nie widziałem. Postaram się zobaczyć to na przyszły tydzień. Wiem, że jest
obiecuję.
To mój temat.
Zadanie domowe.
Ale usłyszałem o tym... No. Nie, no dobra, usłyszałem o tym w zeszłym tygodniu, ale dopiero dzisiaj zacząłem badać sprawę. Także przepraszam.
Nie tak, jest.
A i to się nazywa...
Konrad, nasz konsultant. Łączymy się z naszym konsultantem.
Ej, w ogóle to się nazywa Moms Make Porn, mamuśki kręcą porno, także jeśli kiedyś będziesz szukał tytułu dla swojego pornola, który od razu postawi ludzi na baczność, to może nie być jeden z nich.
Mam coś, mam tutaj taką grę. Mamy taką grę właśnie, grę wstępną do oglądania filmu. To jest, wpisujesz tytuł filmu na torrenty, jak bardzo na przykład popularnym teraz serwisem jest Lit, chyba torrent, coś takiego. I na przykład White Man, chyba coś takiego się nazywał. Big White się nazywał film. I jak może The Big White z Robinem Williamsem. No i jak możesz sobie się domyśleć, jak wpisujesz Big White, no to wyskakuje ci bardzo dużo filmów, ale bardzo niewiele ma wspólnego coś z tym The Big White.
No nie, ale jest to dużo filmów.
To jest... jest to dużo filmów, tak.
There was more insertion, I love you document.
Tak, ustaliliśmy, że będziemy je oglądać, aż zobaczymy ten film, który nas interesuje.
Wow, to czekaj, to mam dla ciebie złe wieści. Czekaj, a jak sortujesz wyniki? Bo może są rodzaje sortowania, które mogą przyspieszyć.
No tak, no od na początku porno.
Tak, ale czy sortujesz by time, by size? Bo czasami może szybciej dojdziesz do filmu z Robinem Williamsem, nie będziesz musiał oglądać tylu godzin porno. A to są godziny, ponieważ filmy, o których mówisz, przynajmniej te, które mi się wyświetliły, mają 3 gigabajty, 1,6 gigabajta, to nie są takie krótkie filmiki do jednego dojścia.
To musi być całkiem... To muszą być całkiem niezłe zbliżenia.
Tak, ale w sensie to nie są 10-minutowe fragmenty, gdzie państwo się spotykają, masz cięcia na najważniejsze te i potem dochodzisz i tak jakby kiedy oni dochodzą i możesz jakby we wstydzie pójść spać.
Nie, ty wiesz, to jest standardowy motyw z porno, nie? Ty oglądasz porno, zaczyna się tam akcja, ty dochodzisz, oni jeszcze jadą, obiad wracasz, orientujesz się, zapomniałeś wyłączyć, oni jeszcze jadą. Potem zachciewa ci się drugi raz i mówisz, o, co za zbieg okoliczności.
Do zbiegu okoliczności. W filmie już prawie otwierają pizzę. Mogę trzepać patrząc na peperoni.
Peperoni.
Proni jest
najlepszy. Trzeperoni.
Trzeperoni. Kurwa mać. Chodźmy dalej w newsach. Gdyby słonie były bogami.
Gdyby.
To jest troszeczkę taka szybka piłka, ale wywołała u mnie rozkminę. To jest wiadomość o złym słoniu w... Kurwa... Co to jest Menga w prowincji Yunnan? Aha, chyba Chiny. W Chinach. Wielki zły słoń zniszczył kilka samochodów i domów po tym, jak nie mógł znaleźć dziewczyny do ruchania. Generalnie był napalony słoń, który chodził i niszczył domy i samochody. I chciałbym, żebyś sobie wyobraził teraz, że słonie są traktowane jak bogowie. I nie możesz nic poradzić. Ten słoń po prostu postanowił, że gniew Boga nawiedzi twoje miasto tego dnia. I on rozpierdala wszystko.
Chuć Boga.
Co w ogóle robił na ulicy taki słoń? Czy on może tak sobie wejść do miasta i zacząć rzucać samochodami?
On może wejść w co chce, jak sam pokazał.
Udało im
się wypędzić. A jeśli nie może wejść, to wejdzie ci w miasto.
Ja pierdzielę, spoko. Udało im się wypędzić go z miasta po 30 minutach. Mam nadzieję, że znalazł sobie jakąś panią gdzieś ten...
Jakąś seksowną słonicę. SS.
Czy słonie działają tak jak reszta zwierząt i mają tak, w sensie jak wiele zwierząt, że masz jednego samca, który ma kilka samic i muszą walczyć samce o te samice? I on na przykład potrzebował w tej chwili zmierzyć się z czymś dużym, żeby wygrać słonicę? Chyba tak.
Ciekawe, że pytasz, ale chyba tak, nie? Chociaż ciężko mi sobie wyobrazić, że te słonie się walczą. No spiszmy sobie alfa elefant na przykład.
To tylko drapieżnicy mają alfy. Nie, na pewno nie, bo są przecież kozice, wszystkie te stwory mają wielkie rogi po to, żeby walczyć o samice. Alfa Elefant. To brzmi strasznie przerażająco.
Alfant. No to jest Alfant.
Okej, wychodzi na to, że łączą się z jednym. Tak?
Ale przewodnikiem stada jest, może być alfa ciągle, elefant.
Tak. Bo zwykle, bo to z tego co czytam, to mają, rodziny są matriarchalne, w sensie, że masz matkę z dziećmi, ale facet często zostaje, bo u niedźwiedzi facet, wiesz, robi co ma zrobić, a potem sobie idzie.
Nara!
Tak. Nie wiem. Dobra, to nie jest chyba, czekaj, nie wiem, czy znajdę to jakoś szybko. How do elephant herds work? A nie, dobra, w tym, jak tu piszą, byki trzymają się męskich grup, w których podróżują i żyją. Czyli faceci siedzą sobie na cygarze przez większość życia.
Na swoim cygarze, czy na kogo?
Nie wyobrażam sobie taką grupę słoni na skórzonych fotelach z cygarami. Takie monotło.
Nie. No, nie.
Dobra, dalej. Nowe seks technologie. Zostało nam kilka newsów. Nowe seks technologie. Cockring Camera, która robi dokładnie to, co ci się wydaje. Czyli jest to cockring? Taki, wiesz, jak na pewno próbowałeś cockringów kiedyś. Wiesz, można kupić je w sklepie.
Nie próbowałem.
To jak jesteś w sklepie i kupujesz prezerwatywy, to zwykle sprzedają jeszcze takie cockringi za 9 zł, które są jednorazowe, mają bateryjkę, która się kończy po jakimś czasie. Mm-hmm. To tutaj możesz kupić cockring, który jest dodatkowo z kamerą. Jeśli kiedykolwiek chciałeś zobaczyć, jak wygląda życie z perspektywy niższych osób.
Penisa? No powiem ci tak. Cockring by musiał zakładać, że w ogóle jakkolwiek interesuje mnie przyjemnie.
No w tym wypadku nie wiem, czy to zwiększa przyjemność partnerki. Chyba, że jest ekshibicjonistką, to wtedy na pewno.
Przypomina mi to ten kawał, że dlaczego kobiety udają orgazm.
Pomyślę, że nas interesuje.
No.
Druga rzecz.
Dobra, gdzie my jesteśmy w ogóle?
Tutaj, druga rzecz. Druga nowość seks technologiczna to jest zapach paryskiej firmy produkującej perfumy.
Wcześniej nie było zapachów, ale teraz.
Słuchaj, wyprodukowali
dzięki
zapach.
Dzięki nowym zdobyczom technologii są zapachy.
Zapach o smaku seksu. Spachnie jak krew, pot i sperma. Jest ponoć nice. Bardzo wonny, ładny i generalnie przyjemny.
A kto to wyprodukował?
Już ci mówię. Och, Jezus Maria.
O, jak ładnie nazwali to. Od Amour.
Etat Libre d'Orange to jest firma, a zapach nazywa się Secrétion Magnifique. Czyli wydzieliny, niezwykłe wydzieliny.
Secrétion Magnifique.
I twórca zapachu powiedział, że pomysł na coś takiego wydaje się przerażający, ale ten pomysł krążył, a oni są firmą perfumową, więc głupio było nie zrobić.
Wydaje mi się, że no to jest bardzo dobry argument. Tak. Ja się zastanawiam na ile jak to powiedzieć? Zastanawiam się, na ile już takich perfumów nie było wcześniej, bo przecież są takie perfumy hormonalne, nie?
Było trochę takich dziwnych, ale... Perfum. Ale czy były konkretnie o smaku spermy? Chyba nie. To jest... W sensie, na pewno pamiętam, że mieliśmy kilka takich dziwnych rzeczy.
Tak.
To ten jest najnowszy. Rzeczy. Jeśli chcesz być na czasie, to musisz się spryskać tym, albo zwalić konia sobie na włosy, zanim pójdziesz na.
Się wydaje, że to jest, że właśnie, no po co mam kupować perfumy, skoro mam dostęp do swoich sekretów, sekrecji.
Co możesz sekretować na siebie?
Nasienie.
Nie potrzebujesz sztucznych ulepszaczy.
No tak mi się wydaje, że to... Bo to jest kogoś, jest to musi być kogoś nasienie, a więc ostatecznie pryskasz się kogoś nasieniem albo swoim. Ja no tam wolę swoim.
Nie uzyskasz
ale ja jestem
tak
pojebany,
dużo,
nie?
Nie uzyskasz tak dużo nasienia, żeby wyprodukować z niego masową produkcję perfum. Musieli chyba robić...
No nie muszę robić, ale nie muszę robić tego masowo.
A nie, no ty nie. Zastanawiam się, no po
właśnie
prostu...
Właśnie o to chodzi, ja wychodzę z założenia każdy dla siebie.
Bozia pyta, czy to jest z pierwszego tłuczenia. Czy to znaczy, że sperma, jeśli...
Mi się wydaje, że jest wiele tłoczeń.
Jeśli jednego dnia uprawiasz seks kilka razy, to czy sperma smakuje inaczej? Chyba nie.
Sperma w ogóle smakuje chyba tak jak ten, jak to, co jadłeś, na przykład potrafi bananami smakować, ananasem.
To ja słyszałem, że ananas i banan polepszają smak, ale czy jest to bananowy smak wtedy, to chyba wątpię.
Tak, tak.
Kurwa, zachęcasz mnie do tego, żeby próbować. Przestań robić takie rzeczy.
Próbuj. Kurwa. Próbuj, możesz przyjść do mnie.
Nic, co ludzkie, nie będzie mi obce. To będzie naprawdę taka granica.
Nic, co obce, nie będzie mi ludzkie.
To jest dobre hasło, jeśli kiedyś spotkamy pozaziemską cywilizację, także zachowaj je.
Zachowuję.
Zachowaj, bo to będzie dobre na koszulki. Możemy zacząć produkować te koszulki już teraz. Będziemy pierwsi na rynku, kiedy dojdzie do kontaktu.
Z tymi perfumami to już doszło.
Dobra, słuchaj dalej. 30-letnia kocia zagadka. Są takie miejsca na świecie, gdzie na brzeg wyrzucane są dziwne rzeczy. Kiedyś grupa, jak się nazywają ci ludzie, którzy badają ocean? Oceanografów. Wyrzucała tak. Ładunki piłek ping-pongowych w konkretnych kolorach, czy tenisowych, żeby zobaczyć, jak idą prądy morskie i na jakie brzegi te kulki zostaną wyrzucone.
Pamiętam to.
Dokładnie. No to we Francji od 30 lat na brzeg wyrzucane były telefony stacjonarne w kształcie Garfielda. Zachęcam.
Chyba słyszałem.
Zobacz, jak podjedziesz na górę dokumentu, zobaczysz, jak wyglądają te telefony. Bo
super wyglądają. Super wyglądają.
I słuchaj, udało się po 30 latach odnaleźć podwodną jaskinię, w której utknął zatopiony kontener z tymi telefonami. Co jest problemem, to że nie wiedzą, czy to był jedyny. Ale znaleźli go. Zbliżamy się do szybkiej piłki, możesz to poznać po jakości newsów. Ostatnia rzecz, którą mamy w naszych normalnych newsach. Szwajcarzy, czyli eksperci w produkcji sera, zrobili eksperyment i odkryli, że ser, który dojrzewa przy hip-hopie, smakuje lepiej. Testowali 9 różnych dźwięków. Testowali nic, testowali ambient, klasyczną, techno, rocka i różne częstotliwości. Średnią, wysoką, hip-hop oraz niską frekwencję. Nie wiem, dlaczego hip-hop jest pomiędzy frekwencjami, a nie przy muzyce, ale zakładam, że to jest kolejność. I najwyraźniej dało to różnicę.
Bomba.
No. Był nawet profesor przy tym eksperymencie, profesor Michael Herrenberg, który zapewnił naukowy support.
Czy powiedziałeś Michael Harambe?
Nie. Wiesz, że były newsy Harambe wczoraj?
Jakie?
Poszedł aprilisowy żart, podwójny, że Elon Musk nagrał rap o Harambe. Pierwszym żartem było to, że to jest news, a drugim żartem było to, że to prawda. W sensie to była... Ponoć to jest prawda, czekaj. Przyznam, że troszeczkę... od paru lat, na 1 kwietnia, troszeczkę dystansuję się z internetu, bo... Taka jest reakcja po wielu latach korzystania z internetu.
No 1 kwietnia to jest jedyny dzień, w którym krytycznie bierzesz to, co czytasz na internecie.
Tak. Czekaj, znalazłem to. Wrzucę go tutaj, bo muszę go ściągnąć najpierw, żebym mógł puścić go na antenie. A nie wiem, czy pozwolą mi to zrobić tutaj. Chyba nie. Musicie więc posłuchać tego sami, ale wrzucę linka, żebyście mogli go sobie posłuchać w wolnym.
Słuchajcie rapu o Harambe.
Harambe.
Jest halal.
Co to było? To był termin wegetarian?
Nie, to jest... wydaje mi się, że muzułmańskie, zdatne do konsumpcji.
Tak, masz rację. Ten taki... tak jak mają koszerne Żydzi.
Koszer i halal, no.
Poczytam potem, na czym to polega. Czy chciałbyś coś wrzucić w kącik robotyczny, czy jedziemy w szybką piłkę?
Nie, wydaje mi się, że wszystko zostało powiedziane.
W takim razie idziemy w szybką piłkę. You're missing the
magician. Czy Konrad znalazł na magician? Jeszcze nie.
Yes.
W Indonezji zatrzymano mężczyznę, który próbował przewieźć samolotem w walizce orangutana, 5 jaszczurek i 2 gecko, które najwyraźniej są czym innym niż jaszczurki. Zwierzęta były uśpione, znaczy nie uśpione, tylko wiesz, drugged, także podał im coś, żeby się nie ruszały za dużo.
No i dobrze, co się mają ruszać.
Także najwyraźniej prawie mu się to udało. Zawsze kiedy czytam taką wiadomość, to zastanawiam się, ile takich sytuacji udaje się ludziom zrobić. W sensie, bo tego jednego kolesia złapali, ale czy to był jedyny koleś, który szmuglował orangutana?
Nie.
Wygląda
to
słodko.
To nie był jedyny człowiek, który szmuglował. Ten koleś czy orangutan? Wygląda słodko ten koleś.
Ten koleś, jest jego zdjęcie, wiesz, na komisariacie. Wygląda super.
Wygląda super.
Musi sporo ćwiczyć.
Oddałbym mu orangutana.
Tak.
Gdybym tylko mógł, oddałbym mu orangutana.
Oddałbym mu orangutana na 2 dni. Czytaj następne.
Wiele krajów trzeciego świata zakazuje gry w Player Unknown Battlegrounds na telefonach. W Indiach aresztowano 16 osób.
16 osób. Mateusz, ponoć byli tak bardzo zagrani na tych telefonach, że nawet nie widzieli, kiedy podchodzi do nich policja.
Co ty jadasz? A to się gra na telefonach w ogóle?
Tak. Fortnite i PUBG wyszły w wersji na telefony. Możesz grać na telefonie normalnie.
Ja myślałem, że to jest żart, bo widziałem wczoraj a propos Prima Aprilis, CD Action wydało CD Mobile, w którym był nowy magazyn. Nowy magazyn dla gamerów mobilnych. Bo wszyscy mamy telefony, prawda? I
gamerów?
No i właśnie...
Tak. Chcesz powiedzieć, że we Francji możesz zostać burmistrzem, nawet jeśli jesteś gay? Okej, sorry. Nie, to jest prawdziwa gra, ona istnieje.
Nie wiedziałem.
Wiesz, co jest najgorsze w tym? Najgorsze w tym jest to, że jest najwyraźniej lepiej zoptymalizowana niż wersja PC-towa, ponieważ PC-towa chodzi mi ciężko, a najwyraźniej telefony są w stanie ją uciągnąć. Nie, to żarty. To jest oczywiście gra zrobiona osobno przez inny team, ale jest popularna. Jest ponoć niezła. Tylko wiesz, musisz chcieć grać w takie gry. Dalej. W przypływie chorego geniuszu stworzono... Aha, to już było. Kokrych na kutasa, czyli miałem to przenieść do szybkiej piłki, sorry. Policjanci, którzy zatrzymali Opla w Katowicach z powodu wycieku benzyny, usłyszeli od laweciarza, że to ich samochód cieknie. I laweciarz zabrał samochód policyjny. Jedziemy za panem od 3 kilometrów i cały czas asfalt jest mokry. Może popuścili z radości, że mogą kogoś zatrzymać. Sorry.
11-latek z ciekawości wsadził 70 kulek do penisa. Z doświadczenia wiem, że z ciekawości oznacza po nocnych opowieściach Piotrka z klasy wyżej usłyszanych na szkolnej wycieczce.
Tak, to ja napisałem, jakby co, nie Mateusz. Nie myślicie, że Mateusz słyszał rzeczy na szkolnych wycieczkach?
Nie, ja robiłem rzeczy na szkolnych wycieczkach.
Pamiętam, stary, że to był taki wstęp, to był taki początek masturbacji w moim życiu. Byliśmy na wycieczce szkolnej gdzieś pod Zakopanem, w jakimś takim małym miasteczku i spaliśmy w takich grupach kilkuosobowych w pokojach i mieliśmy chłopaka, który był spadochroniarzem z wyższej klasy, więc był rok starszy. I on opowiadał o waleniu konia przez całą noc. Możliwe, że robił to też pod kołdrą, ale ciężko
podczas
powiedzieć.
Mówił. Super historia.
No, ale wiesz, skąd muszą dotrzeć do ciebie takie informacje, jeżeli nie masz internetu jeszcze? Teraz dzieci pewnie
skąd
bierzą to razem.
Nie, teraz dzieci rodzą się.
Dzieci rodzą się z Facebookiem i informacjami na temat seksualnego dojrzewania. Rany. Dobra, nie mam nic do piłki z trybuny w tym tygodniu, ponieważ...
Ponieważ
nie mam. A także to były ciężkie tygodnie, w sensie nie tyle ciężkie, bo byliśmy na wakacjach i tak dalej, ale ciężkie, jeśli chodzi o, wiecie, przygotowywanie
podcastów. Po prostu były to tygodnie.
To były tygodnie, podczas gdy zazwyczaj są to ułamki tygodni. Czas na after show. And I'm what some people call mentally retarded. Yeah. Jesteśmy więc w after show. Czy... Sekiro. Ej, powiem ci jedną rzecz. Byłem na urlopie i wiedziałem, że Sekiro wychodzi w przedostatni dzień mojego urlopu. Miałem zamówioną tą grę, żeby wiedzieć, że kiedy wrócę do Wrocławia, to będzie czekała na mnie w paczkomacie. I połowę urlopu
fantazjowałem na ten temat.
Nie wiem, dlaczego po prostu nie zostałeś i nie zamówiłeś, nie wziąłeś urlopu później, żeby cały urlop przegrać.
Aha, w tym sensie. No, nie mogę.
Wiesz, że to jest coś, co mógłbyś zrobić, nie?
Mógłbym, ale teoretycznie mógłbym też zapierdalać przez tydzień, jak dziki ryś, przez noce i dnie i wyrobić sobie urlop, żeby sobie taki urlop zrobić później. Więc, no wiesz. Jeśli mi zależy, to powinienem to zrobić. W każdym razie co? Gra wyszła, to gra twórców Dark Souls, jeśli ktoś nie jest w temacie, i jest bardzo, bardzo dobra.
Nice, nice. Jest to też miło z jej strony.
Tak, jest też oczywiście, chciałoby się powiedzieć, bardzo trudna, ale tak naprawdę po prostu jest to po prostu gra, która ma swoje mechaniki, których musisz się nauczyć, żeby w nią grać. Także jeśli się ich nie nauczysz, to po prostu w nią nie grasz, więc nie masz co jęczyć, że jest trudna. Tyle ci powiem.
Tyle mi powiedział, ach, powiedział Konrad.
Tak, jeśli gra jest dla ciebie za trudna, to może nie jest to typ gry, w którą chcesz grać i tyle. I zastanów się nad tym, zanim ją kupisz, bo potem...
Ty pedale.
Bo potem najwyżej znajdziesz miliony osób, które tylko czekają na przecenę, żeby ją od ciebie odkupić. Nawet mogę znać kilku takich. Dobra, dosyć o Sekiro, szkoda mówić o grze, w którą na pewno zagrasz niedługo, więc też nie mam co ci reklamować. Możemy chwilę pogadać o Love, Death, Robots, ponieważ był to bardzo głośny temat, jak byłem na wakacjach.
Bardzo chętnie.
Żeby przybliżyć, co to takiego jest. To jest seria filmów animowanych zasponsorowana...
To się nazywa chyba antologia.
Tak, antologia filmów animowanych Netflixa, stworzona przez Davida Finchera oraz... zaraz wam powiem. Oraz jeszcze jednego... Tima Millera. I bazowane są te opowieści są stworzone przez kilka różnych studiów animacji, między innymi przez studio Platish Image, które jest polskie. I na podstawie różnych opowiadań różnych autorów. Nie jestem pewien, czy wszystkie historie są na podstawie opowiadań, czy część jest napisana przez studia animacji, ale jest 18 tych historii, jak każda z nich jest animowana w troszeczkę inny sposób. Ty widziałeś 2 albo 3, nie?
Ja widziałem 2 albo 3 i z tego, co mi powiedziałeś, to były te najlepsze.
Nie, nie, to były te najśmieszniejsze. To były te takie najlżejsze, najśmieszniejsze. Czy były najlepsze?
Tak pogrywasz!
Czyli były najlepsze? Pogadamy o tym, jak zobaczysz je, wiesz? Bo ja mam trochę spostrzeżeń co do całej tej serii. Ja mam wrażenie, że to jest...
Ach, ty spostrzegawczy, sukienkocie.
Tak, ja czytałem trochę opowiadań science fiction, jak byłem w liceum. Potem trochę mi przeszło, ale jest taki bardzo klasyczny format tych opowiadań. Takie coś, co wprowadza cię w jakąś sytuację, najczęściej masz jakiś bardzo szokujący element, który jest takiego.
No jest to bardzo Black Mirrorowy motyw, nie? W tym...
Tak, tylko Black Mirror chce cię czegoś nauczyć, a Love, Death, Robots jest bardziej taką ekspresją po prostu popkulturowego...
Tak, po prostu ci pokazuje, wprowadza ci i nie próbuje ci moralizować. To ja bardzo lubię ostatecznie.
On cię chce zszokować najczęściej w jakiś sposób. Albo jakimś wnioskiem dziwnym, albo jakimś dziwnym wydarzeniem i wizją przyszłości, albo krwią i seksem. Także jest to bardzo klasyczne. I
klasyczny seks.
Cieszę, że coś takiego powstało. Klasyczne, jeśli chodzi o rodzaj tych historii, wiesz? Zobaczysz, jak zobaczysz, to o tym pogadamy więcej, bo musisz zobaczyć więcej.
Kiedy masz dosyć seksu, kiedy masz dosyć tego nowego seksu, klasyczny seks.
Tak.
To jest coś, w czym możesz się odnaleźć.
Na pewno nie są to artystyczne animacje. To są takie rzeczy, które mają ci zrobić dobrze. I wydaje mi się, że robią dobrze. Jest jedna animowana ręcznie, tak bardzo, bardzo płynnie, związana z wykopaliskami, z archeologiem i jego ekipą ochroniarską. I to jest moja ulubiona ze wszystkich, mój ulubiony z tych wszystkich shortów. Fabularnie jest najprostszy, ale jest wykonaniem po prostu przepiękne, więc polecam. Nazywa się Sucker of Souls. Jak go zobaczysz, będziesz wiedział, dlaczego mi się podoba.
Dużo sacz.
Wydaje mi się, że mogę bardzo polecić. Jeśli ktoś tego nie widział, to mocno polecam to zobaczyć, bo jest ciekawe. I chciałbym, żeby było więcej takich rzeczy w przyszłości. Podejrzewam, że nie kosztowało mało. A tam jest, stary, kilka takich shortów, które są zrobione w 3D, ale mają wyglądać jak film. I te rzeczy... No, one są lepsze niż większe rzeczy, które widziałeś do tej pory. Jednym z tych studiów, które robi te filmiki, jest studio Blur, które robiło na przykład filmiki do Warcrafta i do Diablo, te takie zajebiste, super realistyczne rzeczy, które kiedyś były. To dość powiedzieć, że są teraz lepsi niż byli kiedyś. Także ten, polecam. Może się nie spodobać osobom o bardzo dużych feministycznych skrętach, bo to, jak mówię, są klasyczne historyjki. One nie są nowoczesne, jeśli chodzi o podejście do tych spraw.
No, wszystkich ludziom, którzy mają feministyczne skręty i nas słuchają.
Ja mam. Ja czułem, że to bardzo, że są bardzo nienowoczesne te rzeczy, ale to mówię, to jest... To macie zrobić dobrze, to nie ma być nic więcej, tak mam wrażenie. To nie jest Black Mirror. Możesz się masturbować do tych rzeczy.
Mogę?
No czy wiesz, możesz masturbować się do wielu rzeczy. Wolność Tomku w swoim domku. Galen ma... A, to jest rozmowa na moment, kiedy Mateusz już zobaczy wszystkie... Galen pisze, że ma sporo feministycznych skrętów. Ale to pogadamy o tym, jak już zobaczysz, bo... To nie jest...
No ja widziałem, widziałem jeszcze w kosmosie. Ten odcinek z tą babeczką. Pomocna dłoń, która się nazywa.
Aha, ten, ja pierdolę. Było nam go ciężko oglądać, bo Monika komentowała przez cały czas, jak bardzo nielogiczne są durne rzeczy, które robi ta kobieta.
Ja to samo miałem, jak oglądałem to.
Ciężko przełknąć to, nie?
Nie, tam było bardzo, ten odcinek był bardzo dziwny, bo ona mogła jakby, no, bez większych spoilerów, no odcinek.
A, Mateusz, przerwało mi cię, nie słyszę cię. Usiadłeś na guziku.
No, nie, już jest okej. Okay. Już mój wzwód dotknął guzik. As it does.
To jest taki odcinek, gdzie masz wrażenie, że ktoś chce napisać opowiadanie o tym, że kogoś ugryzł pies i on zrobi wszystko, żeby ten pies ugryzł tą osobę. Ponieważ o tym ma być opowiadanie.
Tak, trochę tak. Jakby jest milion innych, ale są pominięte taktownie.
Tak. No... Jeśli się wyluzujesz na tym odcinku, to będziesz się dobrze bawił, ale czasem ciężko.
Szczególnie, że trochę nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto już znajduje się poza, bo to jest o stacji kosmicznej oczywiście, że nie posiada żadnych narzędzi, które by takiej sytuacji jakby przeciwstawiły się.
Tak, jest tam dużo rzeczy. Jest tam takie rzeczy jak to, że jest powiedziane, że jest to tak daleka przyszłość, że firma stwierdza, że oszczędza na ludziach, dlatego wysyła jedną osobę, ale jednocześnie nie ma żadnego autopilota w tym statku, gdyby coś się stało. Jest dużo durnych rzeczy. Dobra, dosyć o tym więc. Polecam Love, Death, Robots, warto to zobaczyć. Więc ostatni temat.
Ostatni temat to... mówimy o Moana i Kubo. I to jest moje what the fuck. Kiedyś, jakiś czas temu widziałem Kubo. Mhm. I miałem takie... O ile ta bajka była ładna, to miałem takie what the fuck. Dlaczego ona się nie trzyma kupy? I ostatnio oglądałem Moanę. I o ile bajka jest ładna, to znowu miałem ten sam motyw. Czy tak trudno jest zrobić historię, która miałaby sens? Oglądają Herkulesa parę dni wcześniej. Herkules był super. Mhm. Był antyczny, był bazowany na jakichś tam legendach i w miarę wiadomo było, o co chodzi. O takich intencjach każdej z postaci. Było widać, do czego ta historia zmierza. Ostateczny wybór bohatera był bardzo... Był nie, jakby niezaskakujący, to znaczy wynikał z tego wszystkiego, z czego on się wywodził, bo on tam się oczywiście, no dla tych, co nie wiedzieli, no to spoiler, ale Herkules poświęca swoją boskość dla to, żeby zostać na ziemi z Megarą. Mhm. W bajce. Oczywiście najśmieszniejszą rzeczą, którą zrobiliśmy, to odpalenie prawdziwej legendy o Herkulesie i przeczytanie, że Herkules poślubia Megarę, córkę kreteńskiego króla. Ale w napadzie szału który wywołała Hera, zabija wszystkie swoje dzieci, nie?
Tak, no to była, to jest część druga, która wyszła pewnie tylko na DVD.
Straight to DVD. Więc bardzo ciekawe. No i potem trafiliśmy na Moanę, która o ile jest super wizualnie i przedstawia ci te wszystkie takie motywy wyspiarskie, i myślisz sobie, fajna historia, nie? Podoba mi się. To później jakby kończy się ten film i ty mówisz, w trakcie filmu nawet mówisz, a dlaczego ta postać właściwie tu jest? Albo na przykład tam jest coś takiego, że cała wioska zapomina nagle o swojej przeszłości. Nikt nie pamięta, nikt nie mówi o swojej przeszłości.
Tak, to jest pewnie tabu wśród dorosłych.
No i to są takie, takie odjechane rzeczy, które ty oglądasz i mówisz, no naprawdę? Jakby, jak to możliwe? To jest niemożliwe.
W sensie, cała ta zaprezentowana sytuacja bazowa jest mało wiarygodna trochę. Faktycznie. Też ktoś wymyślił historię i stwierdził, że taka historia będzie. Ale czy ja nie miałem... Ja widziałem Moanę w sumie dwa razy już. Widziałem ją w kinie i widziałem ją raz w domu. Czyli po polsku i po angielsku. Jakoś nie miałem takiego wrażenia, że ta bajka jest jakoś super nielogiczna, ale też, wiesz, ja lubię...
Ja miałem takie wrażenie, że motywacje w ogóle są jakieś bez sensu i że trochę samo zakończenie jest... Bo ona nagle się dowiaduje, że cała ta jej nacja jest podróżnikami i że tak naprawdę nawigowali na gwiazdy, ale oczywiście nikt o tym nie mówi w wiosce, ale bardzo szybko okazuje się, że jest jej ojciec, który był chyba, należał jeszcze do tych podróżników, przynajmniej jest na tych łodziach pokazany w jej wspomnieniach.
Być. Jak? Co
no
ty?
No właśnie jest pokazany w jej wspomnieniach, jako młody chłopak, który jeszcze tam jest, więc ostatecznie są ludzie starsi w wiosce, którzy wiedzą, co się dzieje, ale wszyscy taktownie milczą. Więc ta nowa tradycja, która jest, że nie podróżujemy, jest... No nowa, nie? W sensie nowa, jednopokoleniowa nowa tradycja.
Nie, ona musi być wielopokoleniowa, bo tam jest ten motyw, że... A nie musi być.
Faktycznie. A potem ona przywraca jakby dobro, bo chodziło o to, że ona wypłynęła z wyspy, dlatego że na wyspie pojawił się urodzaj. I miała jakby przywrócić urodzaj wyspie.
Tak.
W międzyczasie odkryła, że tak naprawdę to oni podróżowali i jak na jednej wyspie kończyło się pożywienie, to oni jechali na inną wyspę. No super, ale to co ona zrobiła, to ostatecznie przywróciła urodzaj na tą wyspę, więc ona najpierw przywraca urodzaj, okazuje się, że oni mogą mieszkać na tej wyspie, a potem i tak wypływają, ponieważ ładne napisy.
Trochę masz trochę racji, tak.
Nie, my tak siedzimy i tak, co się właściwie stało, nie?
Nie, masz trochę racji, tak. W dodatku, jeśli miałbym się czepiać jeszcze bardziej, to mam wrażenie, że ona nie przechodzi za bardzo... Jeśli miałby się zastanowić, kto jest bohaterem tej kreskówki, to tak naprawdę trochę ten koleś, bo on przechodzi pewną podróż jako
tak,
osoba.
Tak, ona nie.
Ona nie za bardzo. Ona jest tak jakby perfekcyjna od początku, jest też perfekcyjna na koniec i jedyna jej zmiana to jest, że orientuje się, kim jest Botwór.
Bo jest feministycznym bohaterem.
Ale to jest słaba bohaterka, w sensie jest słabo napisana.
No jest Merysu, no ty to mówię Merysu, nie?
Tak trochę, no tak trochę jest.
Bohaterka ale... bez wad, która bohatersko rozwiązuje wszystkie problemy.
Tak, dostała, żeby mieć jakąś wadę, dostała tego kurczaka, który czasami robi coś głupiego.
Tak, zamiast jej, która faktycznie by mogła zrobić jakieś wady. To jest bardzo miałkie.
No, krzywdzi to film bardzo, moim zdaniem. Ale no...
I kobiety!
Ale faktycznie jest to film, który możesz dać komuś, jakiejś małej dziewczynce, jako taki power fantasy.
Nie rób tego.
Też
nie rób tego.
Takich.
Nie, to jest paskudne. Bo to uczy kobiety, że od początku muszą być idealne, że nie mogą popełniać błędów, bo wszystko. A jak już popełnią błąd, to wszystko ktoś przyjdzie i naprawi te błędy za nich. Zamiast nauczyć ich, że ciężką pracą krasnoludy się bogacą.
O, no, ale tak patrząc, wiesz, patrząc feminizm czy nie feminizm, to jest po prostu kiepsko napisana postać. I tyle, nie?
Yes.
No, a Kubo... Chciałbym powiedzieć coś o Kubo, ale słabo pamiętam samą historię. Ale pamiętam, że miałem wrażenie, że wizualnie jest to wizualnie i stylistycznie jest to ich najlepsza rzecz, ale fabularnie chyba niestety nie. Już Box Trolls nie było jakieś zachwycające. Wciąż wydaje mi się, że najlepszą rzeczą, jaką ich widziałem, to był Paranorman. Jeśli chodzi o fabułę.
Paranorman?
Paranorman. Ich sprzed kilku lat film, przed Box Trolls, zrobili taki film Paranorman, który działo się w trakcie Halloween i był taką historią o duchach z czwórką chyba dzieciaków.
A, to ja nawet nie wiedziałem tego studia. No Kubo mi się, o ile podobało wizualnie, to też znowu nie trzymało się kupy, co jest strasznie ciekawym fragmentem, jakby momentem, jakby ciekawym strasznie konceptem, że robisz film, który wymaga tyle pracy i najmniej wymagającą pracy rzeczą jest napisać fabułę, która trzymałaby się kupy.
Mhm. Tak,
bo oni animowali to poklatkowo, zajęło to milion lat.
Tak. Tak, tak. Tak, i tam jest tyle takich szczegółów, które bo ci jego towarzysze okazują się być dla niego ważnymi osobami w życiu i to wszystko jest takie niepodociągane faktycznie, no. Wciąż polecam film, warto go zobaczyć, ale fabularnie średnio. Jeśli nie widziałeś poprzednich ich filmów, to też warto. Nie są co prawda japońskie w stylistyce, ale są wykonanie jest równie dobre. Robią naprawdę wrażenie. Są, w Box Trolls są sceny, gdzie jest na przykład tańczące miasto i masz 20 czy 30 postaci, które tańczą naraz na ekranie i ty tak kminisz, ja pierdolę, jak to było zrobione.
No, tylko problem jest taki, że to ma jedynie wartość dla ciebie, Konrada, nie? Przynajmniej
tak.
Przynajmniej ja takie mam odczucie, że to ma wartość dla ciebie, Konrada, a nie ma dla kogokolwiek innego.
To zależy.
Nie jest animatorem.
Jeśli zobaczysz film najpierw, a potem zobaczysz sobie featuretki z tworzenia, to możesz wyciągnąć to, też ten fan. Tylko faktycznie musisz przebrnąć najpierw przez film, który nie jest jakby fabularnie perfekcyjny. Ale... Kurwa, ale Kubo nie jest złym filmem mimo wszystko, w sensie ma, wiesz, jest, ma problemy z logiką niektórych rzeczy i tak dalej, ale nie żałujesz chyba, że go widziałeś, nie?
No, to nie o to chodzi, chodzi o to, że... To jest właśnie ten motyw, że oglądasz i mówisz, no nie jest zły, sam pewnie nie zrobiłbym lepszego, więc po co narzekam, a jednak, nie?
Nie, bo w przypadku Kubo widzisz, że jest mnóstwo włożonej w to pracy i naprawdę jest, nie trzeba wiele, żeby ten film był absolutną legendą, nie?
Tak, właśnie o to chodzi. I masz coś takiego, że jak już jakby robimy już coś takiego, to jest trochę ten motyw, trochę jak z grami czasami jest, że masz grę, która wydaje się być niesamowita, gdyby tylko ktoś poświęcił więcej pracy, na przykład dopracował szczegóły, błędy i nie byłoby bugów, na przykład.
No tak, tylko że tutaj, wiesz, nie tak łatwo, no bo jednak historię napisali jako pierwszą, nie? W sensie, jak już nagrali te wszystkie sceny, nie mogli przepisać historii. Chociaż same dialogi może. Nie, ale zgoda. Wiesz, wychodzi dużo filmów animowanych, bo jest to teraz popularne i niestety no nie wszystko będzie dobre, tak jak jest z anime. Wychodzi dużo anime, tylko mała część jest naprawdę zajebista. I tak teraz będzie też z filmami animowanymi. Nie wiem, czy interesowałeś się w ogóle tym nowym serialem jednego z twórców Avatara, Dragon Prince, na Netflixie. Słyszałeś o tym w ogóle?
Rozmawialiśmy o tym, ale nie miałem żeby spojrzeć w to.
Jest bardzo średnie. I wyszedł drugi sezon i zamierzam go zobaczyć, ale pierwszy sezon jest tak jakby, no nie jest to Avatar. Jest po prostu
Bardzo lubię, jak określasz coś jak bardzo średnie.
Tak, no bo oglądasz coś, co widzisz, że jest technicznie wykonane dobrze i ma napisane, jak to się nazywa, poprawnie napisany scenariusz, powiedzmy, i postacie mają związki ze sobą i są ciekawie przedstawione, ale całość jakby jest taka jałowa trochę. Bez jakiejś takiej pasji i oryginalności pod spodem. No i zwykły świat fantazy, co jest zawsze słabe, nie? Elfy i magia.
Coś w tym jest.
Może dzieci to lubią. Może jestem złym targetem po prostu.
No właśnie o to chodzi, że potem zaczynasz myśleć, no a potem zaczynasz myśleć, no dobra, ale czy ja jestem targetem filmu dla animowanego tak dzieci? No dobra, to chyba nie, więc do czego ja się właściwie czepiam.
Tak, no i przy niektórych serialach tak mam. I przy Dragon Prince właśnie tak uważam, że może jest to skierowane dla młodszych odbiorców, a Avatar był do troszeczkę starszych. To widać bardzo mocno po rodzaju humoru, jaki jest użyty w serialu. I Dragon Prince...
To zależy, bo na przykład możesz porównać Korę też, nie?
A no, Kora to była w ogóle chyba dla starszych dzieciaków, nie?
No właśnie i to jest ta różnica, nie? Że niby wprowadzasz ten sam świat, niby trochę tuby nie, no i wychodzi z tego taki trochę bubel, w którym no nie ma tego rozgraniczenia na zasadzie dla kogo to faktycznie jest i...
Ale Avatar jest uniwersalny, nie możesz, w sensie, Avatara możesz pokazać osobie dorosłej, możesz pokazać małemu dziecku i mam wrażenie, że wszyscy będą się na nim dobrze bawić. Jest taki strzał w dziesiątkę.
No to na pewno, nie?
Może to jest po prostu kwestia jakości. A ja tłumaczę tutaj to, wiesz, targetami i innymi rzeczami. Kumiko mówi, że Kora była słaba, fight her. Ale żaden z nas nie chce się z tobą bić. Kora nam się specjalnie nie podobała.
Ja oglądałem, powiem ci, że kiedy oglądam drugi raz, to mi się podoba. Jakby też nie wymagam od niego za dużo. Ale Kora miała to ten sam motyw, o czym mówiliśmy właśnie teraz przy okazji tego, no nawet tego Kubo, tak, że no trochę ta historia też wymagałaby dopracowania takiego pod kątem fabuły, jakby scenariuszowym, żeby to trzymało się kupy, żeby parę rzeczy wyrzucić. Oni chcieli bardzo dużo pokazać, no i ostatecznie odbiło się to na jakości.
No też tak myślę. Tam też brakowało chyba takiego jednego wspólnego motywu ciągnącego się przez wszystkie sezony, ale nie chcę teraz w sumie kłamać, bo już nie pamiętam Korei aż tak dobrze.
Tak, no każdy sezon trochę mówił o czymś innym i o jakim... rzeczy, łączył trochę te postacie, ale też te postacie były dynamiczne, a pod koniec też miałeś takie wrażenie, że ta historia nie prowadzi trochę nigdzie, że ona po prostu jest.
Tam były też jakieś super epickie stawki w pewnym momencie. Ale tam są fajne epizody na temat początków magii w tym świecie, więc fajne, warto zobaczyć.
A to prawda, że to jest akurat, dlatego warto zobaczyć.
A, i pamiętaj, że dzieci, które obejrzały Korę najpierw, a potem Awatarę jako coś, co było wcześniej, prawdopodobnie bardziej lubią Korę, bo zauważyłem taki trend z wieloma rzeczami. Zaczynając od gier, kończąc na filmach i serialach właśnie.
No to tak na pewno jest, nie? Tego się nie da mówić, że jesteś... No to tak jak my zobaczyliśmy najpierw to i może dlatego jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
Tak, może da się
Kora była trochę bardziej złożona i... No Kora byłaby trochę lepiej złożona politycznie, nie? W sensie, miała trochę jakieś wysokie stawki i to może było też fajne.
Tak, pamiętam zresztą...
Ci technologię. Trochę też te postacie były silniejsze od początku. Wszyscy byli bardzo silni, a Avatar bardzo dobrze budował to napięcie i budował ten świat, nie?
Tak, ja pamiętam, jak obejrzeliśmy Korę po raz pierwszy, to ty chyba zwracałeś uwagę, że to, co ci się tam podobało, to rozwój tego świata całościowo. Nie tylko technologii, ale też bendingu, że to, co zostało nauczone w pierwszej serii, jakby pozostało w wiedzy ludzi i nie zostało zatracone.
No, szczególnie ten metal bending, nie? Był niesamowity jako praktycznie coś, co było się symbolem jakiegoś statusu i tutaj dla policji, nie? Ale nagle coś, co było bardzo ciężkie, okazuje się, że wszyscy to potrafią. I nagle potem wyszły jakieś motywy z lawą. Bardzo to było takie, pokazało się, że wszystkie te elementy gdzieś tam się rozwinęły, nie?
Tak, to był taki... Była jakaś rewolucja w tym świecie, jeśli chodzi o wykorzystanie tych mocy.
Tylko czy to jest taki problem trochę... Wydaje mi się, że to jest roguelike'owy problem. Typu, jeżeli projektujesz grę roguelike, to musisz taką zapewnić gradację siły, żeby jakby przez cały czas, żebyś czuł, że jesteś coraz bardziej potężny, coraz więcej potrafisz, a pod koniec tego, co jedyne, co możesz zrobić, to zrestartować świat i restartować poziom siły postaci, czyli na przykład Mass Effect, jedynka się kończy, masz potężną postać, a w dwójce zaczyna się i jesteś
od
zera.
Z kawałków, no.
Tak, ponieważ to, co się dzieje, to ten świat, jakby pokazują ci świat, który tak mocno się rozwinął, że już nie ma gdzie dalej iść.
Aha, no.
Trochę. I jedyny sposób, jaki może być, to zniszczenie i odrodzenie.
No, faktycznie.
Czy mówiliśmy jeszcze o Umbrella Academy?
Tak, tylko że my mówiliśmy o tym chyba zanim ja to zobaczyłem i to mi to polecałeś. A nie ja jestem pewien,
ja powiedziałem, ja powiedziałem, na pewno ci to polecałem, ale nie pamiętam, czy rozmawialiśmy o tym, jak skończyłem. Bo po tym, jak skończyłem... To
masz nowe wnioski?
To mam po prostu wrażenie... No właśnie mówiłem ci, nie wiem, jak to się skończy. No i skończyło się średnio.
Tak, ale po części ta twoja ocena chyba dotyczy efektów specjalnych ostatniego odcinka, nie?
Nie, to mi nie przeszkadza. Efekty specjalne to jest coś, co gdzieś zawsze jest na drugim planie, ale popularnie mi przeszkadza.
Przepraszam.
Ale fabularnie mi przeszkadza. To znaczy, jest kolejny ten motyw, w którym te postacie posiadają pewne moce, ale ich tam nie wykorzystują i potem nagle na koniec okazuje się, że on to tak naprawdę cały czas mógł cofać czas. Tylko tego nie robił. I puścił oczko, nie? No i potem masz postacie, które są bardzo potężne, tylko nie potrafią sobie z tym radzić i ostatecznie tylko fabularny tylko od jakby decyzji twórcy zależy, czy to, jak bardzo potężna jest ta postać. Więc jest to takie nierealistyczne i bardzo komiksowe. Zarazem jest to tak. Deus Ex Machina, który ja nie lubię.
Nie, jasne, zgadzam się z tobą. Ale jednocześnie nie wiem, czy to wpłynęło na mój odbiór całości.
A co u ciebie było najlepszą rzeczą, którą pamiętasz i
Generalnie postacie są najlepszą rzeczą w tym serialu i dla mnie ten serial był tak interesujący sam w sobie. Te rzeczy, które działy się w serialu i to, jakim były postacie i podejście do tego, do całego tematu było tak interesujące, że nieważne było dla mnie, co tam się dzieje trochę. W sensie, ja miałem minimalnie 7 dla tego serialu, nieważne, co się w nim zdarzy dalej. Po pierwszym odcinku praktycznie.
No to prawda, dobrze zawiązany też, nie?
Mhm. I uważam, że mistrzowsko prowadził niektóre wątki, które potem zaczęły być słabsze. I tak jakby finał faktycznie nie dał mi, nie był tak zajebisty, jak sugerowały to początki, ale co, bawiłem się świetnie, uważam, że jest super i uważam, że jest obowiązkowy dla każdego, kto oglądał X-Menów kiedyś. Aha, i nie chciałbym drugiego sezonu, chciałbym, żeby to był koniec, chciałbym, żeby zostawili to tak, jak to zostawili.
Możesz chcieć, ale pamiętaj, że chcieć to buc.
O. No chyba, że pokusiliby się o takie szaleństwo, nie wiem, czy wszyscy widzieli, nie chcę za dużo spoilować, chyba, że pokusiliby się o takie szaleństwo, jak opowiadanie co sezon jeszcze raz tej samej historii w inny sposób zupełnie, to byłoby zajebiste.
To Good Place tak zrobił.
O,
kurwa, bez spoilerów, to jest dobry serial. To jest w ogóle mega serial, bo on się bardzo szybko zmienia. W ogóle on gra na takim meta poziomie i przechodzi jakby każdym sezonem on przechodził trochę na wyższy poziom meta. Niesamowity był jest przez to. I bardzo szanuję go za to, że potrafi zmienić koncept całego serialu z sezonu na sezon i przez to jest genialny.
Kurde. Ja muszę go skończyć, ja widziałem 4 odcinki chyba. Były fajne.
Myślę, że mi się wydaje, że warto.
Zobaczę go więc.
To co, powoli chyba zbliżamy się, chylimy się ku końcowy.
Tak jest, no, będziemy się chylili chylili się ku końcowy. Zanim pójdziemy sobie, to przypomnę wam, że na ibpodcast.blogspot.com są wszystkie nasze odcinki podcastu, RSS, link do Discorda, na którym nagrywamy na żywo w tej chwili. I co, znajdziecie nas na Spotify, na YouTubie, na Facebooku jako Inside Baseball. I co? I zapraszamy do nas na żywo. Ogłaszamy to zwykle nieregularnie, ale zawsze na Discordzie, czasami na Facebooku. Dziękujemy wszystkim, którzy byli u nas dzisiaj na żywo. Dziękujemy wszystkim, którzy wrzucają newsy i linki, co jest mi czasem bardzo pomocne, jeśli akurat na moich stronach z gównianymi newsami nie ma nic ciekawego. I wiele tych newsów, co były dzisiaj, było oczywiście od was, także bardzo dziękujemy. Mateusz, gratulacje jeszcze raz z okazji twojej obrony i mam nadzieję, że będę mógł się zwracać do ciebie jako doktor od następnego razu.
Byłoby super, ale podejrzewam, że nie.
Tak, a na wszelki wypadek nie powiedzieliśmy nic obraźliwego o twoich profesorach przed tym, jak uzyskałeś dyplom.
To prawda. Ale z drugiej strony ciężko o nich coś powiedzieć, są spoko.
To prawda, ja byłem bardzo zaskoczony, bo ja swojej obrony magisterskiej nie wspominam zbyt dobrze, jeśli chodzi o stosunek profesorów do mnie.
No, może nie spędziłeś tyle czasu na uczelni.
Prawdopodobnie nie, siedziałem w domu i animowałem swój film.
O, piję oczywiście tutaj do dużego czasu, jaki mi zajęło to wszystko.
Dobra, w takim razie będziemy się z wami żegnać. To był odcinek 183 podcastu Inside Baseball.
Wow.
I z Wrocławia mówili do was Konrad Okoński. Ściany mają uszy, butelki mają patyczki do uszu.
Butelki z benzyną i kamienie. Oraz Mateusz Żarkowski. Wymyśl sobie intro lepiej.
Cześć.
Cześć.